Lekcja pierwsza. 7 lipca. Będziecie mi świadkami. Tekst pamięciowy, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie 1:8. Misja Jezusa na ziemi dobiegła końca. Wkrótce Bóg miał posłać Ducha Świętego, który, potwierdzając wysiłki uczniów licznymi znakami i cudami, miał dać im moc i miał prowadzić ich w misji sięgającej po krańce ziemi. Jezus nie mógł zostać z nimi na zawsze w ludzkim ciele. Jego ucieleśnienie nałożyło na niego fizyczne ograniczenia w dziedzinie ogólnoświatowej misji, a ponadto jego wniebowstąpienie i wywyższenie były konieczne, by Duch Święty mógł przyjść na ziemię. Jednak aż do zmartwychwstania Jezusa uczniowie niezbyt wyraźnie rozumieli te sprawy. Gdy zostawili wszystko, by podążyć za Nim, wierzyli, że jest On politycznym wyzwolicielem, który pewnego dnia wypędzi Rzymian z Palestyny oraz przywróci panowanie dynastii Dawida i państwu izraelskiemu jego dawną chwałę. Nie było im łatwo zrezygnować z takiego właśnie sposobu myślenia. Taki jest zasadniczy przedmiot ostatnich pouczeń Jezusa udzielonych uczniom i zapisanych w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich. W tym kontekście powtórzona zostaje obietnica Ducha Świętego. W rozdziale tym opisano także wniebowstąpienie Jezusa oraz jak Kościół wczesnochrześcijański przygotował się na to, co miało nastąpić w dniu Pięćdziesiątnicy. Niedziela. 1 lipca. Odbudowa Królestwa Izraelskiego. Istnieją dwa rodzaje proroctw mesjanistycznych w Starym Testamencie, te, które mówią o Mesjaszu Królu i jego wiecznym panowaniu. Zobacz Księga Psalmów 89:4-5 i 36-38. Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, przysiągłem Dawidowi, słudze swemu. Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję po wszystkie pokolenia. Sela. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną jak księżyc, ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Sela. Księga Izajasza 9:5-6. Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Księga Ezechiela 37:25. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie, będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. Księga Daniela 2:44 i 7:13-14. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, i jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Oraz te, które przepowiadają, że Mesjasz umrze za grzechy ludzi. Zobacz Księga Izajasza 52:13-53, 12. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony, jak wielu się przeraziło na jego widok zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich, tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawianie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Księga Daniela 9:26. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Jedne i drugie proroctwa nie przeczą sobie. Wskazują po prostu na kolejne fazy misji Mesjasza, najpierw na jego cierpienie, a następnie na jego królowanie. Zobacz Ewangelia Łukasza 17:24-25. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Ewangelia Łukasza 24:25-26. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Problem z mesjanistycznymi oczekiwaniami Żydów w pierwszym wieku naszej ery polegał na tym, że oczekiwania te były zupełnie jednostronne. Nadzieja na przyjście królewskiego Mesjasza, który dokona politycznego wyzwolenia, zupełnie wyparła z umysłów Żydów obraz Mesjasza, który miał wcześniej cierpieć i umrzeć. Także uczniowie Jezusa początkowo mieli nadzieję na jego rychłe mesjańskie królowanie. Byli przekonani, że Jezus jest, a czasami nawet kłócili się między sobą o to, który z nich zasiądzie bliżej jego tronu? Wbrew zapowiedziom Jezusa związanym z tym, jaki los go czeka, uczniowie po prostu nie byli w stanie zrozumieć tego, co usiłował on im przekazać. Zatem gdy umarł na krzyżu na Golgocie, to wywołało u nich dezorientację i zniechęcenie. W głębokiej rozpaczy powiedzieli, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Ewangelia Łukasza 24:21. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:6. Jak to pytanie świadczy o tym, jak bardzo uczniowie nie rozumieli mesjańskiej misji Jezusa. W jaki sposób Jezus odpowiedział im w Dzieje Apostolskie 1:7. Dzieje Apostolskie 1:6-7. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Jeśli śmierć Jezusa była dla nadziei uczniów fatalnym ciosem, to jego zmartwychwstanie ożywiło ich nadzieję, podnosząc ich polityczne oczekiwania na poziom wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Wydawało się im naturalne, że zmartwychwstanie Jezusa potwierdza, iż wkrótce założy on swoje mesjańskie królestwo. Jednak odpowiadając na ich pytanie, Jezus uniknął bezpośredniej odpowiedzi. Nie odrzucił wprost sugestii zawartej w pytaniu uczniów, iż królestwo nastanie rychło, ale jej też nie potwierdził. Pozostawił kwestię otwartą, a jednocześnie przypomniał uczniom, że wyznaczanie czasu poszczególnych działań uwzględnionych w Bożym planie należy wyłącznie do Boga, a zatem pozostaje poza zasięgiem ludzi. Co było tak naprawdę problemem uczniów według Ewangelia Łukasza? 24-25? Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wierzyć w to, w co chcemy wierzyć, zamiast w to, czego naprawdę naucza Biblia? Jak możemy uniknąć takiej pułapki? A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Poniedziałek. 2 lipca. Misja uczniów. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:8. Co mieli czynić uczniowie, zamiast wdawać się w profetyczne spekulacje? Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. W powyższym wersecie dotyczącym misji uczniów występują cztery ważne elementy. 1. Dar Ducha Świętego. Duch Święty zawsze działał wśród ludu Bożego. Jednak według proroków w przyszłości miało nastąpić szczególne wylanie Ducha Świętego. Zobacz Księga Izajasza 44:3. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. Księga Joela 3:1-2. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Skoro sam Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego, oznacza to, że Duch Święty działał już podczas ziemskiej służby Mesjasza, ale oficjalne rozpoczęcie działalności Ducha Świętego nastąpiło dopiero wraz z wywyższeniem Chrystusa w niebie. 2. Rola świadków. Świadek to ktoś, kto opowiada o tym, co widział i słyszał. Uczniowie Jezusa byli w pełni przygotowani do składania takiego świadectwa i zostali posłani, by głosić światu to, czego doświadczyli, przebywając z Jezusem. 3. Plan misji. Uczniowie mieli składać świadectwo najpierw w Jerozolimie, potem w Judei i Samarii, a następnie aż po krańce ziemi. Był to rozwojowy plan. Jerozolima była ośrodkiem żydowskiego życia religijnego oraz miejscem, w którym Jezus został skazany i ukrzyżowany. Judea i Samaria były najbliższymi regionami, w których Jezus także działał. Ale uczniowie mieli działać nie tylko lokalnie. Ich misja miała objąć cały świat. 4. Kierunek misji. W czasach starotestamentowych narody miały być przyprowadzone do Boga. Celem Izraelitów nie było zaniesienie Boga narodom. Nieliczne wyjątki, na przykład przypadek Jonasza, jedynie potwierdzają tę regułę. Ta strategia misyjna została zmieniona. Jerozolima nadal pozostała ośrodkiem, ale zamiast pozostać tam i zapuścić korzenie, uczniowie mieli wyruszyć z Ewangelią aż na krańce ziemi. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 24:44-48. Jakie było zasadnicze przesłanie, które mieli głosić uczniowie? Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że, począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. W ciągu 40 dni, które Jezus spędził wśród uczniów po zmartwychwstaniu, musiał wyjaśnić im wiele prawd dotyczących Królestwa Bożego, ale i tak wielu spraw nadal nie rozumieli, jak wskazuje ich pytanie zapisane w Dzieje Apostolskie 1, 6. Znali proroctwa, ale teraz mogli na nie spojrzeć w nowym świetle płynącym z krzyża i pustego grobu. Wtorek. 3 lipca. Przyjdzie powtórnie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:9-11. Jak Łukasz przedstawił w niebo wstąpienie Jezusa? Jakie znaczenie ma fakt, że z uczniami rozmawiali dwaj aniołowie? Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 19:15. Dzieje Apostolskie 1:9-11. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. 5 Księga Mojżeszowa 19:15. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Opis w niebo wstąpienia Jezusa według Łukasza jest bardzo zwięzły. Jezus był z uczniami na Górze Oliwnej, a gdy ich błogosławił, został zabrany do nieba. Oczywiście scena została opisana słowami pochodzącymi ze świata zjawisk zmysłowych, to znaczy tak, jak była widziana ludzkimi oczyma, a nie jak było to w rzeczywistości. Jezus opuszczał ziemię, a nie ma innego sposobu, by to uczynić, jak unieść się w górę, nad powierzchnię ziemi. W niebo wstąpienie Jezusa było nadnaturalnym dokonaniem Boga, jednym z wielu opisanych w Biblii. Jest to wskazane w tym, w jaki sposób Łukasz je opisał, używając biernej formy czasownika, greckie epertche, został podniesiony. Choć została użyta tylko ten jeden raz w Nowym Testamencie, ta forma czasownika występuje kilkakrotnie w Septuagincie, przekładzie Starego Testamentu na język grecki, przy czym za każdym razem odnosi się do działań Boga, co sugeruje, że On sam zabrał Jezusa do nieba, podobnie jak wzbudził Go z martwych. Gdy Jezus został zakryty przez obłok, jak sprawozdaje Łukasz tylko w Dziejach Apostolskich, uczniom ukazali się dwaj aniołowie w białych szatach. Ich opis jest zbieżny z innymi opisami aniołów. Przybyli oni, by upewnić uczniów, że Jezus przyjdzie powtórnie, podobnie jak odszedł. Jedynie w Dziejach Apostolskich znajdujemy informację, że Jezus odszedł sprzed ich oczu. Tak więc widzialne w niebo wstąpienie stało się gwarancją widzialnego powtórnego przyjścia, które także nastąpi w obłoku z mocą i wielką chwałą, nie jako prywatne wydarzenie, jako że ujrzy go wszelkie oko i nie będzie on wtedy sam. Chwała powtórnego przyjścia Jezusa znacząco przewyższy chwały Jego w niebo wstąpienia. Jak możemy się nauczyć zawsze pamiętać o realności i obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa? Jak ta wielka prawda powinna wpływać na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym na finanse, priorytety i wybory moralne? Środa. 4 lipca. Przygotowanie na Pięćdziesiątnicę. W swojej odpowiedzi znajdującej się w Dzieje Apostolskie 1:7-8 Jezus nie podał żadnych wiążących informacji dotyczących czasu. Jednak w naturalny sposób z Jego słów wydaje się wynikać, że zaraz potem, jak Duch zstąpi i uczniowie dokończą swoją misję, to Jezus przyjdzie powtórnie. Zobacz także Ewangelia Mateusza 24:14. Dzieje Apostolskie 1:7-8. Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Ewangelia Mateusza 24:14-14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Słowa wypowiedziane przez aniołów także nie odpowiadają na pytanie, kiedy nastanie królestwo, ale można wywnioskować, że może to być nie za długo. Wydaje się, że to wyjaśnia, dlaczego uczniowie wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Obietnica powtórnego przyjścia Jezusa w nieokreślonym czasie, która powinna dać im dodatkową zachętę w ich misji, została zrozumiana jako bliska spełnienia. Dalszy rozwój wydarzeń opisany w Dziejach Apostolskich wskazuje, że tak właśnie było. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:12-14. Kto jeszcze oprócz najbliższych uczniów Jezusa przebywał w sali na piętrze i jak uczestnicy spotkań przygotowywali się na przyjście Ducha Świętego? Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota, i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Po powrocie z Góry Oliwnej uczniowie zebrali się w sali na piętrze, łacińskie cenaculum, w jednopiętrowym prywatnym domu w Jerozolimie. Niektóre wyznawczynie Jezusa oraz matka i bracia Jezusa także byli tam obecni. Bracia Jezusa byli albo młodszymi od Niego synami Józefa i Marii albo, co bardziej prawdopodobne, synami Józefa z jego pierwszego małżeństwa, a w tym przypadku Józef byłby wdowcem, gdy pojął Marię za żonę. Ich obecność wśród uczniów jawi się jako pewnego rodzaju niespodzianka, jako że zawsze byli raczej sceptycznie nastawieni do Jezusa. Jednak zmartwychwstanie Jezusa i Jego wyjątkowe spotkanie z Jakubem spowodowało diametralną zmianę w ich postawie. Później Jakub, jak widać, zastąpił Piotra na stanowisku przywódcy chrześcijańskiej społeczności. Modląc się razem i chwaląc Boga w świątyni, wszyscy niewątpliwie wyznawali swoje winy, okazując skruchę i odrzucając grzech. Nawet jeśli oczekiwali, że przyjście Ducha Świętego doprowadzi bezpośrednio do powtórnego przyjścia Jezusa, ich duchowa postawa była w pełni dostosowana do tego, co miało nastąpić, jako że Duch Święty przychodzi w odpowiedzi na modlitwę. W jaki sposób przez nasze codzienne wybory możemy przygotować się na działanie Ducha Świętego w naszym życiu? Czwartek. 5 lipca. 12 apostoł. Pierwszym administracyjnym działaniem społeczności wczesnochrześcijańskiej liczącej wówczas około 120 osób było dokonanie wyboru następcy Judasza. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:21-22. Jakich kwalifikacji oczekiwano od osoby mającej zastąpić Judasza jako jednego z apostołów? Dlaczego kwalifikacje te były tak ważne? Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Potrzebny był świadek zmartwychwstania Jezusa. Było to niezwykle istotne, jako że raz po raz zmartwychwstanie wskazywano jako mocny dowód mesjańskiej misji Jezusa i prawdziwości całej chrześcijańskiej wiary. Wyboru należało dokonać spośród tych, którzy towarzyszyli apostołom podczas misji Jezusa. Paweł później stwierdzi, że choć nie był świadkiem ziemskiej misji Jezusa, to jednak ma prawo nazywać się apostołem, gdyż spotkanie z Jezusem na drodze do Damaszku kwalifikuje go do składania świadectwa o zmartwychwstaniu Pana. Choć przyznawał, że jest poronionym płodem, to jednak nie uważał, że jest w mniejszym stopniu uprawniony do nazywania się apostołem niż inni apostołowie Jezusa. Tak więc jedynie 12 uczniów i Paweł byli apostołami w formalnym, prawnym znaczeniu, ale w ogólnym znaczeniu jako wysłanników posłańców termin ten może się odnosić także do innych pracowników Ewangelii. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:23-26. W jaki sposób wybrany został Maciej? Aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja, i został dołączony do grona 11 apostołów. Metoda użyta w celu dokonania wyboru Macieja może się wydawać dziwna, Ale rzucanie losów było od dawna przyjętym sposobem podejmowania decyzji. Ponadto wybór miał być dokonany między dwoma uprzednio wyselekcjonowanymi kandydatami o podobnych kwalifikacjach, a więc nie niósł ze sobą żadnego ryzyka. Wierni oczywiście modlili się do Boga, wierząc, że rezultat losowania będzie odzwierciedlał jego wolę. Nie mamy dowodów na to, by decyzja ta była kiedykolwiek zakwestionowana. Po pięćdziesiątnicy losowanie nie było już konieczne dzięki bezpośredniemu kierownictwu Ducha Świętego. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie i zapytał, skąd mam wiedzieć, jaka jest wola Boża wobec mnie, jak odpowiedziałbyś na to pytanie i dlaczego właśnie tak? Piątek. 6 lipca. Do dalszego studium. Okres między pięćdziesiątnicą i powtórnym przyjściem Jezusa. Krótki czy długi, powinien być wypełniony ogólnoświatową misją Kościoła prowadzoną w mocy Ducha Świętego. Wyznawcy Chrystusa powinni głosić zarówno to, czego dokonał On podczas swego pierwszego przyjścia, jak i wzywać ludzi do skruchy i wiary podczas przygotowywania się na Jego powtórne przyjście. Powinni być Jego świadkami aż po krańce ziemi i aż do skończenia świata. Nie wolno nam się zatrzymać, dopóki oba cele nie zostaną osiągnięte. Zlecenie dane uczniom przez Chrystusa obejmuje wszystkich wierzących. Obejmuje wszystkich wierzących w Chrystusa aż do końca czasu. Przekonanie, że praca nad zbawieniem dusz należy wyłącznie do pracowników Kościoła, jest fatalnym błędem. Wszyscy, do których dotarło natchnienie niebios, zaufali Ewangelii. Wszyscy, którzy przyjęli życie Chrystusa, są wyznaczeni do pracy nad zbawieniem swych bliźnich. W tym celu został założony Kościół. Wszyscy, którzy przyjęli Jego święte obowiązki, zobowiązali się tym samym do współpracy z Chrystusem. Pytania do dyskusji. 1. Tekst z Dzieje Apostolskie 1:7 przywołuje na myśl słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Marka 13:32, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Ellen White napisała, nigdy ponownie nie będzie poselstwa dla ludu Bożego, które byłoby oparte o czas. Nie jest nam dane poznać określony czas zarówno wylania Ducha Świętego, jak i przyjścia Chrystusa. W innym miejscu dodała, ktokolwiek zacząłby głosić przesłanie oznajmiające godzinę, dzień czy rok powtórnego przyjścia Chrystusa. Bierze na siebie brzemię i głosi przesłanie, którego Pan nigdy mu nie dał. Jakie znaczenie mają dla nas te stwierdzenia? 2. Ktoś powiedział, Bóg potrzebuje więcej świadków niż adwokatów. Co o tym sądzisz? 3. Jaką rolę odgrywała modlitwa w kościele wczesnochrześcijańskim? Czy to przypadek, że niemal wszystkie przełomowe momenty w życiu i działalności kościoła wiążą się ściśle z modlitwą? Jaka jest rola modlitwy w naszym życiu?